zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry. Chociaż przyglądamy się mu każdego dnia, to nie wszyscy wiedzą, jak ważny jest w naszym życiu krajobraz, bo o nim mowa, odgrywa wiele ról w życiu człowieka. To przede wszystkim otoczenie, w którym żyjemy, mieszkamy i pracujemy. W październiku obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Krajobrazu. To dobry moment, by zastanowić się, jak na co dzień możemy zadbać o swoje otoczenie i sprawić, że będziemy czuć się w nim lepiej. I między innymi o tym będziemy dziś mówić w audycji W zgodzie z naturą w Polskim Radiu Białystok. Zapraszam, Marcelina Markowska.
W zgodzie z naturą w Polskim Radiu Białystok.
20 października obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Krajobrazu. Jednak w Polsce świętujemy go nie tylko przez jeden dzień, a cały miesiąc. W tym czasie między innymi parki narodowe i krajobrazowe organizują spotkania z ekspertami i wycieczki terenowe. Ich uczestnicy mają okazję lepiej poznać swoje otoczenie. W tym roku w naszym regionie taką akcję przygotował między innymi Park Krajobrazowy Puszczy Gnyszyńskiej. Miłośnicy przyrody wzięli udział w wycieczce rowerem przez park.
Ciekawi mnie Puszcza Gnyszyńska, lubię chodzić, jeździć rowerem. Trzeba cały czas korzystać ze środowiska, trzeba aktywnie spędzać czas.
Angażujemy się w fajną akcję, bo pokazujemy, jaki krajobraz jest ważny w naszym otoczeniu. Przy okazji spędzamy czas rodzinnie, w pięknych okolicznościach przyrody.
Jest to niezwykle istotne, bo to właśnie my mamy wpływ na krajobraz, jaki nas otacza.
Dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Gnyszyńskiej, Joanna Kurzawa.
A on odwdzięcza nam się naszym dobrym samopoczuciem. Czuciem oraz dobrym stanem środowiska naturalnego, powietrza, wody. Wyznaczyliśmy sobie kilka punktów, w których się na trasie zatrzymujemy, by pokazać, co nas w danym momencie otacza, co w krajobrazie dominuje. Chciałabym, aby uczestnicy mogli kształtować krajobraz przyjazny nam ludziom.
Bardzo często jeżdżę na rowerze. Jestem zadowolony. W lesie jest dużo zieleni, dużo żywych roślin, zwierząt.
Codziennie mam kontakt z naturą, poznanie jeszcze innych zakątków Parku Krajobrazowego Puszczy Gnyszyńskiej. Ciekawość wzbudza. No a jak wiemy, no, krajobraz się zmienia z roku na rok. Te miejsca, które wyglądały 5 lat tak jak wyglądały, teraz wyglądają zupełnie inaczej.
A za chwilę powiemy o tym, jaką rolę pełni krajobraz w naszym życiu.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Znajdujemy się w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Gnyszyńskiej. Ze mną jest jego dyrektor, Joanna Kurzawa. Gdy słyszymy słowo krajobraz, najczęściej do głowy przychodzi nam zieleń, przyroda, piękne widoki, ale to chyba trochę szersze pojęcie. Czym jest krajobraz?
Krajobraz jest szerokim pojęciem jak samo słowo. Jest wiele definicji, które go określa. Możemy mówić o panoramie, pejzażu, możemy mówić o scenerii, czy też plenerze. W polskim prawie ochrony krajobraz pojawił się w ustawie bardzo późno, bo w 1949 roku, a aktualnie bazujemy przy ochronie krajobrazu na Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. I już konwencja krajobrazowa określa krajobraz jako obszar, który ma charakter wynikający z działań człowieka i czynników naturalnych, ludzkich, które są przez nas postrzegane indywidualnie. Czyli może się komuś podobać krajobraz zabudowany, krajobraz leśny, czy krajobraz pohuraganowy, czy też jakiś wyrobisk górniczych, to już też są gusta. Do krajobrazów właśnie przestrzennych zaliczamy parki krajobrazowe, między innymi. To jest takie wyraźne określenie chroniące krajobraz, w którym się w zasadzie mieści bardzo, bardzo dużo. Do tego też należą obszary chronionego krajobrazu.
Każdemu podoba się co innego, każdy ma inny gust, ale czy są jakieś kryteria, które decydują o jakości krajobrazu?
Powiedziałabym, że o jakości krajobrazu decydujemy my, ludzie. To jest w zasadzie nasza działalność. Sprowadza się do tego, że mamy naturalne środowisko, czy też matkę Ziemię, ogólnie rzecz ujmując, i my działamy na tej Ziemi. I jesteśmy twórcami tego, co mamy wokół siebie. rolę krajobraz pełni w naszym życiu bardzo ważną. To myślę, że każdy z nas, wychodząc z domu, przemieszczając się, prześledził swoje odczucia związane z tym, w jakim miejscu się znajduje, wówczas mógłby w każdym momencie inaczej się poczuć i ocenić dany krajobraz, czy on mu sprzyja dobremu samopoczuciu, czy jednak coś zaburza, powoduje lęki. W zasadzie oddziałuje krajobraz na nas bezpośrednio i na nasze zmysły. Wpływa na zaspokajanie naszych potrzeb, takich typowych, typu, nie wiem, sen, pożywienie, ciepło, zimno. To wszystko też jest w zasobach określanych krajobrazem. Jesteśmy w siedzibie parku przy otwartej lukarni na piętrze, gdzie mamy obraz, przestrzeń Doliny Rzeki Supraśli. Na pierwszym planie jest rzeka, a powyżej mamy łąki, na którym dzisiaj akurat pasą się krówki, także jest ich tutaj chyba z 10, może więcej. Widać, gdzie są wykoszone łąki, wykoszone przypuszczam, że dla ptactwa, które tutaj lęguje. Widać też szuwary, mamy też zagajniki drzew, czy to olszy, czy to brzóz, i daleko w przestrzeni wydaje nam się nieosiągalny drzewostan puszczański. Przepięknie, niczym niezmącony jest ten krajobraz. Jest to przyjemne w oglądaniu, daje taki spokój i dobre samopoczucie. Świeże powietrze, płynąca rzeczka uspokaja po prostu. Teraz przejdźmy na inną stronę, gdzie też podejdziemy do okna i sprawdzimy, jak wygląda inna część krajobrazu wokół siedziby. Tu przy otwartym oknie widzimy już to, co żeśmy stworzyli, czyli położone kostki brukowe, jest ulica, jest obiekt, duży budynek betonowy, w zasadzie jest ukryty nieco, ale go widać w przestrzeni. Rzuca nam się w oczy most i droga, płotki, oczywiście widać także słupy świetlne, kable i w zasadzie przestrzeń, która uspokaja i jest bardzo naturalna, jest daleko, hen, prawdę mówiąc, moglibyśmy przejść ze 200 metrów i wówczas znajdziemy się w tej przestrzeni, która daje nam wolność, swobodę, siłę, chęci. Tu przed nami jest jednak dużo elementów sztucznych. Cóż, to jest w zasadzie taka irytacja. Ona czasami jest taką emocją złości też, co oczywiście nam w życiu się przydaje, także można przekuć to na coś dobrego, natomiast no nie spowoduje to dobrego samopoczucia i relaksu jednak.
Jesteśmy w tym samym budynku, a kontrast jest bardzo duży. Ja sama jak wyglądam przez te jedno okno i drugie okno, to tutaj jest tak średnio.
Zwyczajnie tutaj jest to, co mamy na co dzień. Samochód, droga, jakiś budynek i takie zaburzenie. Myślę, że istotną rzeczą jest, by mówić o krajobrazie, by nie brzmiało to banalnie, bo w zasadzie mówimy, och, jaki krajobraz. I mamy myślenie z dzieciństwa, że jest miło i sympatycznie. Okazuje się, że nie, już tak nie jest. I abyśmy rozumieli, że w krajobrazie zabiera się wszystko. Czyli w zasadzie nasz cały byt, nasze wykonawstwo, nasze życie i to, co mamy na zewnątrz, wpływa na nas, prawda? To jest taka prawda, rzeczywistość. I widząc to, że ten budynek jest za wysoki lub tamte płoty są zbyt jaskrawe, powinniśmy wyciągnąć wnioski, bo nie mówimy o tym, by sobie nie ulepszać, nie poprawiać tego naszego życia, bytu, natomiast zrobić to tak, by się w tym dobrze czuć.
Czyli przede wszystkim my na przykład możemy zadbać o swoje podwórko. Na przykład jeżeli mieszkamy w bloku, to kwiaty już bardzo poprawiają samopoczucie.
Dokładnie, to są drobiazgi. Tak jak każdy z nas ma w domostwie swoim, próbuje sobie zorganizować tak przestrzeń, by się w niej dobrze czuć. Dodatki, zmiany, kolory. Podobnie jest właściwie można by zaczynać od otoczenia. W zasadzie różnego rodzaju wspólnoty, czy to mieszkaniowe, czy sołectwa, mogą zdecydować, że może uzyskają środki przykładowo na wkopanie prądu, czy też kabla elektrycznego w ziemię, więc likwidują te straszne słupy, które zakłócają ten widok, gdzie są tą dominantą krajobrazową negatywną. Można ją zmienić. I takie no, małe kroki, a przede wszystkim świadomość, czy też billboardy, które nam zasłaniają, lub jakieś takie reklamy, one, które są, no, mówi się, na Starym Mieście, czy też właśnie w zabytkowych miejscach, że powinno to być po prostu dostosowane do danego obiektu.
Wydaje mi się, że większość z nas przyzwyczaja się do swego otoczenia, wychodzi z domu, ogląda się, wszystko wydaje się takie jak zwykle i zapominamy o tym, jaką tak naprawdę rolę pełni krajobraz, ale lubimy na przykład wyjechać sobie poza miasto. Często się to zauważa.
Naturalnie, to jest w obecnych czasach, w czasach takiego bystrego, szybkiego rozwoju cywilizacji, czyli zajmowania środowiska naturalnego przez sztuczne zabudowy, jesteśmy bardzo chętni i skłonni do tego, by wyjechać w teren, który jest przykładowo nasza Sokołda, rzeka Sokołda, jakbyśmy pojechali do Międzyrzecza, czy też Dworzyska, mamy przestrzeń doliny, mamy łąkę, koryto rzeki, jest w oddali połać dojrzałego lasu sosnowego. Dodajmy do tego żerujące sarny, trele ptaków, pływające łabędzie, czy też bawiące się ze sobą na przykład wydry. Czy można chcieć czegoś więcej? Jest to pełnia. Czujemy się notabene czasem dziwnie, bo pewnego rodzaju jest ten spokój taki wewnętrzny, którego nie mamy na co dzień. Dla odmiany, jeżeli zajedziemy do środowiska, przykładowo pojedźmy na Studzianki, na wysypisko śmieci, tam gdzie się wiele razy coś paliło, gdzie są te odrzucone resztki niepotrzebne dla nas, odpychamy, chowamy i tam się poczujemy fatalnie. Czyli jest to też informacja o tym, że no, też te śmieci się znikąd nie wzięły. Zwykle taki wewnętrzny głos podpowiada, ale to nie moje, co jest nieprawdą, bo to jest właśnie człowieka, więc dobrze jest wybierać, czy zadawać sobie pytanie, czy chcę być w tej dolinie Sokołdy i widzieć piękno, czuć się dobrze, lekko, poprawiać właśnie sobie samopoczucie fizyczne, duchowe, mieć później twórcze pomysły, czy też przyjechać w miejsce, które jest zanieczyszczone, czy też zniszczone, zdeptane, chemicznie zatrute i wówczas no, w zasadzie nos na kwintę i niepokój.
Powiedziała właśnie Pani o bardzo ciekawej rzeczy, że możemy swojego samopoczucia, swoich lęków często nie być świadomi. Rok temu spotkałam turystów podczas nagrań, którzy przyjechali do Biebrzeńskiego Parku Narodowego ze Śląska. I oni powiedzieli, że wręcz od tych przestrzeni kręci im się w głowie, że piszczy im w uszach od ciszy, że to wszystko było tak obce dla nich, a żyją w bardzo zabudowanym środowisku.
To prawda, jesteśmy takim organizmem, który do schematów się przyzwyczaja. Po to, żeby przetrwać, każdy musi w swoim kręgu się dostosować. I tak to następuje. Że to się powtarza, więc powiedzmy mieszkając w aglomeracji miejskiej w zgiełku, w zasadzie osoby takie nie odczuwają nawet tego, że dzwoni tramwaj, czy też wyją wciąż syreny, czy też wciąż jeżdżą auta, ten szum i inne biertarki, śmieciarki i tak dalej. Jak się przyjeżdża w zasadzie tutaj do nas, na tereny Podlasia, czy też tereny chronione, które poniekąd od wielu lat chroni się tutaj też krajobraz przy okazji kultury i środowiska, to odczucie jest, tak jak ci turyści tutaj powiedzieli, dziwne, co jest dosyć takie pokrętne, bo w zasadzie ja, człowiek, jestem częścią naturalnego krajobrazu i natury, więc bliżej mi powinno być do warunków tych przyrodniczych, naturalnych, do czystej wody, do szumu drzew, do śpiewających ptaków, niźli do zgiełku. Natomiast no, przeflansowaliśmy się, tak, za tym bytem, za posiadaniem środków. Przeniosło się życie do miast, które także krajobrazowo są zaburzone przez reklamy, niefrasobliwie postawione budynki, delikatnie mówiąc, kolorystykę, czy też zabudowanie matki ziemi, gdzie ta woda nie może, nie ma dokąd uchodzić. Więc problemów z ochroną krajobrazu, w zasadzie z brakiem ochrony krajobrazu jest bardzo dużo. Najwyższy czas, żebyśmy się zatrzymali. Nie mówimy o tym, by nie budować, by nie stosować nowelizacji, natomiast koniecznie musimy to robić z uwzględnieniem ochrony obszarów krajobrazowych, czy to kulturowych, czy przyrodniczych, czy to jakichś pierwotnych, czy nawet wtórnych, ale one są warte. A myślę, że na tyle jesteśmy technologicznie rozwinięci, by ochronić krajobraz, a jednocześnie mieć walory nowoczesności i wygody.
Już Pani trochę o tym wspomniała, że dzisiaj największym zagrożeniem jest chyba ta nadmierna zabudowa. Czy są jakieś rozwiązania, żeby temu zapobiec, szczególnie w mieście?
Nieracjonalna zabudowa, czyli w zasadzie brak planów zagospodarowania przestrzennego, takich kompleksowych planów, powoduje, że taka zabudowa nawet tutaj na terenach chronionych powstaje w dolinach rzek. Inwestycje, które zaburzają bardzo krajobraz. Takie jednostkowe właśnie wpasowywanie zabudowy, ogradzanie jej, to jest blokowanie korytarzy ekologicznych i mnóstwo trudności dla samego użytkownika, który sobie w zasadzie nie zdaje z tego sprawy, więc właściwie głównie zabudowa oraz pozyskiwanie skał czy też innych tworów ziemi i w zasadzie nie niwelowanie tego, czyli wydaje nam się, że wykonamy to dzieło, weźmiemy sobie trochę torfu, trochę żwiru, w zasadzie potem na pewno zrobimy tak jak było. To nie jest już możliwe i muszą powstać między innymi plany miejscowe w zakresie ochrony krajobrazu i takie audyty krajobrazowe powstają w województwach w całej Polsce. Taki audyt będzie dokumentem, który wskaże, jak powinniśmy zagospodarować dany krajobraz. Dosyć długo to trwa, bo już kilka lat, natomiast mam nadzieję, że jest to proces, który się zakończy jak najszybciej. Każda gmina może też skorzystać, chcąc ochronić na swoim terenie krajobraz, czyli najcenniejsze to, co posiada. Można sobie znaleźć w internecie wydawnictwo, które wykonała Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Mój krajobraz współtworzę i chronię lokalnie. Jest to poradnik dla gmin w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu z 2020 roku. I myślę, że to już wystarczy, by sobie wytyczyć właściwą drogę do planów zagospodarowania przestrzennego, tak, by nie zniszczyć czegoś, czego się nie da odtworzyć.
O tym, jaką rolę pełni krajobraz w naszym życiu, mówiła dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej Joanna Kurzawa.
W zgodzie z naturą.
Jak projektować przestrzeń miejską w zgodzie z naturą? Czy może to wpłynąć na warunki życia w mieście? O tym rozmawiam z architekt i urbanistą Katarzyną Jabłońską. Zacznijmy od tego, na co przede wszystkim zwraca się uwagę przy planowaniu przestrzeni miejskiej.
Przestrzeń miejska to są różnego rodzaju przestrzenie. To nie jest jednorodna całość, tylko są różnego rodzaju miejsca, które wymagają indywidualnego potraktowania i na co innego zwraca się uwagę przy projektowaniu takich przestrzeni. To jest taka złożona tkanka, obszary, które muszą ze sobą współgrać, współpracować i żeby ta nasza tkanka miejska dobrze funkcjonowała, to w zasadzie zaprojektowanie wymaga sporego wysiłku, doświadczenia i nie jest to wcale takie proste, ponieważ miasto ma swój kształt, swoje główne jakby żyły. Ma układ komunikacyjny, ma już istniejącą zabudowę, ma istniejące tereny zielone, ukształtowanie i wszystkie inne rzeczy, które wpływają na to, jak się podchodzi do projektowania konkretnego miejsca.
Czy jesteśmy w stanie określić procentowo, ile przestrzeni w mieście zwykle jest przeznaczone na przykład na parki i tereny zielone?
To jest badane cały czas. W każdym mieście wygląda to trochę inaczej. Oczywiście są wyliczenia procentowe. One uzależnione są od tego, jak rozległe jest miasto, jakie obszary w sobie zawiera. Jeżeli miasto zawiera w sobie obszary leśne, obszary duże, jakichś dolin rzecznych, to wiadomo, że ten procent udziałowy będzie znaczny i bywają miasta, gdzie to jest ponad 60%, na przykład może być jeszcze więcej.
W ostatnim czasie można zauważyć, że ten krajobraz miejski bardzo się zmienia i często można zaobserwować nadmierne zabetonowanie miast.
To trochę chyba jest taki efekt zachłyśnięcia się jakimiś nowościami. Wydawałoby się dla nas jakimiś nowinkami technologicznymi, rozwiązaniami niesamowicie ciekawymi, bo nowymi, niespotykanymi, ale tendencje są zmienne, tak jak wszystkie mody i w zasadzie od tego zabetonowania obecnie w zasadzie się odchodzi. Słyszymy o problemach klimatycznych, o nawalnych deszczach, o jakichś skutkach, które wywołują zmiany klimatu i przy kształtowaniu wszystkich elementów miasta, czy nawet przy projektowaniu konkretnych obiektów budowlanych, to podejście się dostosowuje do tego naszego otoczenia. Także od tego zabetonowywania, które było bardzo widoczne, szczególnie jakichś rynków historycznych, centralnych placów, myślę, że powoli się odchodzi.
Można zauważyć bardzo często konsekwencje takiego zabetonowania, czyli na przykład zalewanie miast, albo wyższa temperatura w mieście. Jakie mogą być jeszcze konsekwencje takiego betonowego miasta?
To jest faktycznie to takie najbardziej spektakularne, takiego niepatrzenia na faktyczne potrzeby ludzkie, potrzeby takiej jakiejś swoistości w przestrzeniach publicznych. Ta tendencja się odwraca i tak też projektuje się na nowo, przeprojektowuje się te źle zaprojektowane przestrzenie, podejmuje się takie próby. Zmiany rodzi potrzeba. Potrzebujemy większego kontaktu z przyrodą, zapobiegać jakimś skutkom właśnie nawalnych ulew, w taki sposób bardziej naturalny. Poprzez te takie podejście bardziej proekologiczne odchodzimy od tego zabetonowania i ta tendencja jest taka ogólnoświatowa. Oczywiście myślę sobie, że te nasze europejskie doświadczenia, to, że my mamy to szczęście, że jesteśmy w Europie i te nasze przestrzenie publiczne, nasz w ogóle rozwój, nasza urbanizacja jest inna niż gdzieś tam w Indiach. I też inne mamy doświadczenia i takie kulturowe i historyczne, no to powodują, że się troszeczkę też tak miotamy pomiędzy tym, co było historyczne, bo place przecież w tych innych miastach europejskich, ich historia w pewnym momencie opierała się właśnie na takim rynku, na takim w ogóle bez zieleni terenie spotkań, terenie handlu, wymiany towarów i to jest też pewien etap rozwoju, ale to po prostu jakiś etap. Teraz przechodzimy do innego etapu i te odtwarzanie historycznych założeń nie musi być takie jeden do jednego.
Często z miasta, nawet na weekend uciekamy gdzieś w tereny zielone, do lasu. Czy możliwe jest stworzenie bądź takie przekształcenie przestrzeni miejskiej, która połączyłaby to i byłaby jakaś równowaga?
Ja myślę, że do tego cały czas się dąży i o tym planiści, urbaniści, no władze też myślą o tym, żeby miasto dawało pełną ofertę tego, co jest człowiekowi potrzebne, a wiadomo, potrzebne jest oprócz zaspokajania najzwyklejszych podstawowych jakichś tam potrzeb codziennego życia oraz oprócz tego, że trzeba mieć pracę, do niej dojechać wygodnie i tak dalej, to potrzebujemy też w jakiś taki bardziej dla nas miły sposób spędzać swój wolny czas. Dlatego tak ważne są teraz analizy, które są prowadzone, dostępności takiej codziennej do terenów zielonych, żeby to było z jakimś zasięgu dojścia pieszego 5 minut, 10 minut do jakichś większych areałów terenów zielonych, żeby ta dostępność też była jakaś taka w miarę łatwa, żeby nam się chciało w tych miejscach, w których mieszkamy, mieszkać. W zasadzie, żeby utrzymać mieszkańców tych takich twórczych w mieście, nie wystarczy dać tylko pracę i sklep, i mieszkanie, to trzeba dać troszeczkę coś więcej. Całą infrastrukturę, już nie mówiąc nawet o tej takiej przyrodniczej, ale też taką społeczną identyfikację. A do tego wszystkiego jest potrzebna taka skala ludzka.
Czyli możemy powiedzieć, że jest możliwe, żeby przestrzeń miejską projektować w zgodzie z naturą.
Oczywiście, że jest. Tak powinno się dziać. Służą temu też narzędzia prawne. W zasadzie większość tych największych miast pokryte jest planami miejscowymi, które regulują sposób zabudowy, zagospodarowania terenu i one w zasadzie od zawsze miały obowiązkowy element, jakim jest wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, bo wiemy, wyczuwamy, że ta zieleń taka naturalna po prostu do życia niezbędna.
O tym, jak planować przestrzeń miejską, mówiła architekt i urbanista Katarzyna Jabłońska.
W zgodzie z naturą.
Mówiliśmy dziś o roli krajobrazu w naszym życiu i o tym, jak możemy o niego zadbać. Do usłyszenia, Marcelina Markowska.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.